Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i 27 werset. Mateusza 5:27. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo objawia całą prawdę na temat nas samych, na temat naszej natury, na temat też zagrożeń, które czyhają na nas. Prosimy Cię, Panie, o to, aby Twoje słowo zmieniało nas, zmieniało nasze myślenia, ale również nasz charakter, nasze postępowanie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przemieniał nasze życie, nasze myślenie, tak abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do obrazu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Amen. Grzechem, który chciałbym dzisiejszego poranka mówić, to jest nieczystość. Na początek kilka słów na temat tego, o czym w ogóle tutaj mówimy. Nieczystość w liście w 7 grzechów głównych łączy się z grzechami natury seksualnej. Chociaż oczywiście wiemy, że Jezus powiedział, że człowieka nieczystym czyni wszystko, co pochodzi z jego wnętrza. Zazdrość, chłopliwość, gniew itd. To Kościół, mówiąc o nieczystości jako jednym z grzechów głównych, zgodnie sformułował go jako grzech nieczystości właśnie seksualnej. Czystość to jedna z najbardziej niepopularnych chrześcijańskich snów. Pismo Święte bardzo, bardzo jasno, bardzo stanowczo naucza, że każdy chrześcijanin powinien wstrzymywać się od aktywności seksualnej poza obrębem małżeństwa. Żeby nie było niejasności już na samym początku w tym względzie, pierwszy list do Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Czyli zasada jest to bardzo prosta. Albo małżeństwo i pełna wierność wobec partnera, albo całkowita abstynencja. Jest to oczywiście coś tak trudnego i coś sprzecznego z naszym instynktem, nawet byśmy powiedzieli, że najwyraźniej albo chrześcijaństwo jest w błędzie, albo coś się popsuło w naszym instynkcie seksualnym. Jedno albo drugie. I Biblia naucza oczywiście, że problem jest w naszym instynkcie. Że to nasz instynkt uległ zepsuciu. Przejawem zepsutego instynktu jest na przykład to, że mężczyźni pożądają kobiet, do których nie mają prawa, zaś kobiety w swojej upadłej naturze lubią być pożądane przez wielu mężczyzn. Istotą każdego grzechu, więc możemy ogólnie powiedzieć, że istotą każdego grzechu jest tak naprawdę nieuporządkowanie. I to nieuporządkowanie może występować na trzech płaszczyznach. W relacji między Bogiem a człowiekiem, w relacjach między człowiekiem a człowiekiem, ale również w relacji z sobą samym, czyli z tym, co dokonuje się w naszym sercu. I mówiąc o grzechu nieczystości, ten grzech dotyczy drugiego aspektu, czyli relacji między człowiekiem i człowiekiem, ale również, o czym nie wolno nam zapominać w tym kontekście, tego trzeciego aspektu, czyli nieuporządkowania, które dokonuje się w naszym sercu. I w sferze seksualnej ten nieporządek, to nieuporządkowanie, o którym mówię, jest mocno odczuwalny i chyba boli najbardziej, dlatego że dotyczy najgłębszych pragnień człowieka i skutkuje ogromnym poczuciem winy. Skutkuje poczuciem winy i to zwróćcie uwagę, moim zdaniem, bardzo nieproporcjonalnym do rzeczywistego zła. Bóg chce jednak, żebyśmy nie żyli w poczuciu winy i chce, żebyśmy po każdym upadku powstawali i podążali naprzód. O ile ktoś może powiedzieć, że na przykład grzechobżarstwo, może o tym będziemy mówili jutro, czy dzisiaj wieczorem, jeszcze zobaczymy. Są ludzie, którzy mówią, no grzechobżarstwo, no to mnie nie dotyczy. Ja nie mam problemu z grzechem obżarstwa. O tyle w sferze nieczystości, czy w sferze seksualnej nikt nie może być obojętny i powiedzieć, a mnie to nie dotyczy. to nie mój problem. Dla mnie to nieważne. Sfera seksualna jest jedną z najważniejszych sfer w naszym życiu i w samym człowieku. Jest ważna, ponieważ jest związana z tym, co jest najgłębszym pragnieniem człowieka, a mianowicie miłością. Pamiętajmy również, że doktryna totalnej deprawacji, totalnego zepsucia ma również zastosowanie w tej dziedzinie, właśnie w ludzkiej seksualności, w ludzkich pragnieniach, które również skażone, dotknięte są grzechem. Niestety, jak wiemy, dzisiejszy świat, to co Biblia nazywa grzechem, świat nazywa bardzo często cnotą. Piętnowana jest na przykład przedmałżeńska wstrzemięźliwość, nie zaś przedmałżeńska aktywność seksualna. Opinia publiczna patrzy na seksualną nieczystość jako na zupełnie normalną rzecz. Świata nie oburza grzech. Zobaczcie, że coraz rzadziej oburza nas, grzech oburza nas, chrześcijan. To, co kiedyś uważano za odstępstwo od normy, jest uważane dzisiaj za normę. Na przykład niewierność małżeńska, rozwody, związki homoseksualne, lekceważenie czystości przedmałżeńskiej, czy wszechobecność pornografii. I jako chrześcijanie co jakiś czas myślę, że musimy zażywać odstrutkę. Odstrutkę na kłamstwa na temat seksu, którym jesteśmy bombardowani nieomal codziennie. Powtarza się na przykład mit, że pożądanie seksualne niczym nie różni się od innych pragnień, dlatego powinniśmy porzucić nasze stare, zdewociałe podejście do seksu związane z jego tłumieniem. Przecież to wpływa negatywnie. Tłumienie naszych naturalnych pragnień wpływa negatywnie na psychikę mężczyzn, kobiet, strasznie ich wykrzywia. Czyli świat mówi, jeżeli zachowasz wstrzemięźliwość w tej dziedzinie, dostaniesz jakiś drgawek, chorób na tle nerwowym. Tłumienie pragnień seksualnych jest dobre dla ciemnogrodzian. Także daj ujście swoim pragnieniom, realizuj swoją seksualność bez zahamowań. I tu trzeba wspomnieć, że przyznać rację, że czasami rzeczywiście jako chrześcijanie zachowujemy, czy zachowywaliśmy się, zachowujemy również, jak ciemnogrodzianie w tej sferze. Są na przykład tacy, którzy błędnie nauczali, że seks, ciało czy przyjemność są złe same w sobie. W historii Kościoła niektórzy głosili ideę, że współżycie płciowe w małżeństwie jest jedynie tolerowane przez Boga ze względu na prokreację. Prawda jest jednak taka, że chrześcijaństwo jest bodajże jedyną religią, która w pełni akceptuje cielesność, mówiąc, że materia jest dobra, że sam Bóg przyjął kiedyś ciało i że my również w przyszłości otrzymamy nowe ciała. Także chrześcijanin powinien być w cudzysłowie biblijnym materialistą. Ciało, przyjemność są dobre, są Bożymi darami. Chrześcijaństwo wyniosło małżeństwo wyżej niż jakakolwiek inna religia. A najwspanialsza poezja miłosna właśnie została stworzona niemal w całości przez chrześcijan. Także jeżeli ktoś twierdzi, że seks jest sam w sobie od diabła, jest zły, to chrześcijaństwo natychmiast temu zaprzeczy. Seks jest dobrym darem od Boga. Jego głównym celem jest oczywiście prokreacja, dlatego kontekstem dla wszelkiej seksualnej aktywności jest małżeństwo. Jednocześnie wiąże się z doświadczeniem przyjemności, co dla świata jest powodem uczynienia seksu towaru. Przy jednoczesnym obdarciu go z celu, któremu ma służyć. I nam, chrześcijanom, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle negowali przyjemność płynącą z seksu. Nie, to samo, czy tak samo nie ma nic złego z doświadczeniem przyjemności, chociażby czerpanej z jedzenia. Chodzi jednak o to, żeby w tej przyjemności, czy tej przyjemności nie oddzielać od wszelkich innych relacji, które mają towarzyszyć seksualnemu współżyciu. Tak jak nie należy czerpać przyjemności seksualnej bez duchowego, małżeńskiego zjednoczenia, tak samo nie należy czerpać przyjemności z jedzenia bez połykania, trawienia, wyłącznie przeżuwając pokarm i co chwilę go wypluwając. Także nie mamy żadnego powodu, żeby negować czy wstydzić się tego, że seks, podobnie jak jedzenie, sprawia nam przyjemność. To jest fakt, nie ma się co wstydzić tej kwestii. Wstydzić należałoby się, kiedy połowa ludzkości uczyniłaby na przykład z jedzenia główne życiowe zainteresowanie i bezustannie oglądała jedzenie, na przykład na fotografiach, śliniąc się przy tym, mlaskając. Należałoby się wstydzić, gdyby ludzie utworzyli food shopy, food kina z jakimiś kabinami, w których mężczyźni i kobiety chodziliby oglądać filmy wideo o jedzeniu, mające na celu wzbudzenie w nich apetytu. I zobaczcie, podobnie należy się wstydzić sytuacji, kiedy znaczna część ludzkości czyni z seksu główne życiowe zainteresowanie, oglądając na fotografiach akty seksualne, chodząc do seks-shopów czy na erotyczne seanse właśnie w celu wzbudzenia seksualnego apetytu. To właśnie są przejawy zepsutego instynktu i nieuporządkowania w sercu człowieka. Księgą szczególnie ostrzegającą przed grzechem nieczystości jest Księga Przypowieści Salomona. Jak wiemy, jest pisana do młodych synów, którzy mają się uczyć królewskiej mądrości. Ta księga ma strukturę chiasmu i punktem centralnym jest nierządnica i ostrzeżenie przed pożądaniem. Bardzo często pojawia się ten wątek w Księdze Przypowieści Salomona, co pokazuje, jak poważne jest zagrożenie stojące na drodze do zdobycia królewskiej mądrości. Salomon uczy na przykład, że wargi cudzej żony ociekają miodem. Jej pocałunki, słowa są słodkie. Przypowieści 5:1. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość. Nakłoń ucha na moją roztropność, aby zachował mądre rady i aby twoje wargi utrzymały rozwagę. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Salomon mówi, słuchajcie, nie dajcie się zwieść, nie dajmy się zwieść. Musimy uważać na pochlebstwa płynące z pięknych ust. Dlaczego? I dalej, 4 werset, jest powód. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Nie dajmy się zwieść, uważajmy na pochlebstwa płynące z pięknych ust. Ostrzeżenie przed nieczystością pojawia się bardzo często w tej księdze. Może jeszcze dwa fragmenty. 22:14. Usta obcej kobiety są głębokim dołem. Wpada weń ten, na kogo Pan się gniewa. Usta obcej kobiety są głębokim dołem. Wpada weń ten, na kogo Pan się gniewa. 7:4. Przypowieści 7:4. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem, aby cię ostrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi, o zmierzchu, pod wieczór, z nastanem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną. Dzisiaj spełniłam swoje śluby, dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skropiłam mirą, aloesem i cynamonem. Chodź, upoimy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta. Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usiedliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrotem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i licznymi są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Księga Przypowieści zawiera więcej tego typu ostrzeżeń. Jaka jest odpowiedź Salomona na tego typu zagrożenie? 5:18. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości. Raduj się z żony Twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze Ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Nazywam to teologią zastępstwa. Czyli odrzuć jedno, odrzuć grzech, walcz z pokusą, ale nie wystarczy próżnia. Grzech zastąp inną, dobrą rzeczą. O tym wiele razy mówi na przykład Paweł w liście do Efezjan, chociażby 4:8. Efezjan 4:8. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Ale zobaczcie, na tym się nie kończy. Ale niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Nie wystarczy nie kraść. Odpowiedzią jest praca. 5:4. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, niech nie przystoją chrześcijanom, które nie przystoją, ale co? Lecz raczej dziękczynienie. Czyli nie wystarczy wstrzymywać się od plugawych, bezwstydnych żartów. Odpowiedź jest co? Dziękczynienie. Jeszcze wersety 31 i 32, 4 rozdziału. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte wśród was wraz z wszelką złością. Ale znowu, nie wystarczy odrzucić. Raczej chodzi o to, jakim należy być, czym zastąpić te rzeczy. I Paweł mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam odpuścił w Chrystusie. W kontekście małżeństwa, o tej teologii zastępstwa, mówi Paweł również w liście do Koryntian, 7 rozdział. Pierwszy werset. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Czyli ucieczką przed nieczystością, oczywiście pod koniec wykładu jeszcze powiem trochę więcej na temat biblijnych rad dotyczących ucieczki czy rozwiązywania problemu nieczystości, ale tutaj wspomnijmy, że ucieczką przed nieczystością jest małżeństwo. Ucieczka przed nieczystością jest jednym z wielu dobrych powodów zawarcia ślubu. Nie, oczywiście nie jedynym, ale nie możemy w jakiś pseudoduchowy czy jakiś gnostycki sposób mówić, że powodem zawarcia małżeństwa była jedynie czysta miłość, wyzbyłem się wszelkich doczesnych pragnień, seks jest dla mnie zupełnie pięciorzędny. Ktoś, kto tak mówi, jest nie tylko głupi, ale staje w pierwszym szeregu kandydatów do upadku w dziedzinie seksualnej. Kiedy apostoł Paweł mówi o grzechach, które ściągają z nieba Boży gniew, wymienia grzechy seksualne, którym ludzie się oddali. Rzymian 1:26. Rzymian 1:26. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowane przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapołali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili, co nie przystoi. Sąd ciąży nad tymi, według Pawła, którzy w Boży sposób nie wykorzystują seksualności. I oczywiście w przeciwieństwie do słów Salomona, które słyszeliśmy, w przeciwieństwie do słów Pawła, które słyszeliśmy, świat mówi, że słuchajcie, istnieje coś takiego jak bezpieczny seks poza małżeństwem. Biblia mówi, nic takiego nie istnieje. Nie tylko jeśli chodzi o skutki, jak choroby weneryczne, rozbite rodziny, wypaczona psychika, ale także jeśli chodzi o miejsce, w którym człowiek spędzi wieczność. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny seks poza małżeństwem, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezpieczny grzech. Nie wystarczy, że ktoś, nie wiem, założy prezerwatywę czy zażyje pigułkę po to, żeby grzech, który popełnia, stał się bezpieczniejszy. Żadna pigułka, żadna prezerwatywa używana poza kontekstem małżeństwa nie chroni przed piekłem. Biblia mówi, że nie mamy mieć do czynienia z seksualną niemoralnością. Mamy nawet unikać żartów na jej temat. Trochę o tym już wspomniałem, cytując Pawła. Może jeszcze raz ten fragment z Efezjan 5 rozdziału, 3 werset. Rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymienione wśród was jak czysto i świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Te nieprzyzwoite żarty oczywiście mają szerszy kontekst niż jakiś kontekst niż jedynie jakieś grzechy dotyczące niemoralności, seksualności. Oczywiście nie jest niczym złym dyskutowanie, żartowanie niekiedy nawet na temat seksu. Biblia na przykład odsłania kulisy dialogu między oblubieńcem albo oblubienicą w sypialni. Zobaczcie jednak, że ich słowa wyrażają podziw, szacunek. To nie są jakieś plugawe żarty z pewnych części ciała. Na przykład Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział. Pieśń nad Pieśniami, 1 rozdział. 13 werset. Mój miły jest mi wiązką miry położoną między moimi piersiami. Gronem henny z winnic Engady jest mi mój miły. 4-5. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli pasących się między liliami. 7-3. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie brakuje wina. Twoje ciało to stóg pszenicy okolony liliami. 8 do 10 wersetu jeszcze. Twoja postać podobna do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby. Czyli mąż i żona nie powinni stronić od miłosnych komplementów. Według Pisma Świętego współżycie seksualne jest nie tylko wyrazem miłości mężczyzny i kobiety, ale też obrazem. Obrazem odzwierciedlającym Bożą miłość względem Kościoła. Dlatego szatan atakuje także tę sferę naszego życia po to, nie tylko po to, żeby nas niszczyła, ale po to, żeby komunikowała nieprawdę na temat relacji Chrystusa z Kościołem. Na przykład wynosząc współżycie poza więź małżeńską, mówimy kłamstwo, że Bóg nie związał się więzią przymierza ze swoim oblubienicą, albo że ta więź przymierza ma jakiś nieokreślony charakter. Co z kłamstwem? Współżycie homoseksualne na przykład oznajmia nieprawdę o braku rozróżnienia między osobami Trójcy Świętej, w której zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego każda z osób będąc w pełni Bogiem jest jednocześnie inna od pozostałych dwóch osób. Syn nie jest ojcem, Duch nie jest synem. Sadyzm, przedmiotowe traktowanie kobiety, chociaż mężczyzny również niekiedy, w seksualnym akcie oznajmia nieprawdę, że skoro syn jest poddany ojcu, to jest od niego niższy co do istoty. Także Biblia uczy, że nasze życie, włączając również to seks, to obraz odzwierciedlający Bożą naturę oraz prawdy duchowe. I powinniśmy dążyć do tego, żeby naszym życiem, poprzez małżeństwo, seksualność, żebyśmy przedstawiali je w wierny sposób. Jaka jest istota i przejawy nieczystości? Grzech nieczystości seksualnej, bez względu na to, jaki byśmy nie wymieniali, jest grzechem z jednego bardzo podstawowego powodu. Pozbawia seks kontekstu miłości. Całe zło pozamałżeńskiego stosunku seksualnego polega na tym, że jego uczestnicy próbują oddzielić jeden rodzaj związku, czyli związek seksualny, od wszystkich innych, które mają mu towarzyszyć i prowadzić do złączenia. I zobaczcie, że świat przedstawia seks. Niekiedy chrześcijanie jako pokorni uczniowie uczą się tego, że seks jest po pierwsze jakąś bezosobową przyjemnością, na przykład pornografia. Obraz na ekranie jest jedynie bodźcem do seksualnej podniety, albo jako kontakt dwóch, kiedy więcej ciał, jedynie ciał. Biblia uczy, że seks to nie jest jedynie jakaś chwila przyjemności, chociaż towarzyszy temu przyjemność, ale nie do tego się to wszystko zamyka. To nie jest ani chwilowa przyjemność, ani kontakt dwóch ciał, ponieważ człowiek nie jest tylko ciałem. Człowiek nie jest tylko ciałem. Dlatego Pieśń nad Pieśniami, opisując miłosne igraszki oblubieńca i oblubienicy, zwraca uwagę na takie rzeczy, jak na przykład miejsce towarzyszące ich zjednoczeniu, zapachy, smak, słowa itd., itd. Seks w Bożych zamiarach jest dopełnieniem zjednoczenia dwojga osób we wszystkich wymiarach ich relacji. I osoby, które współżyją seksualnie przed ślubem, mają często mniej więcej takie oczekiwania, traktując seks jako zjednoczenie jedynie dwóch ciał. Niezobowiązujący kontakt, dający dużo przyjemności. I kiedy jest już, w cudzysłowie, po wszystkim, okazuje się, że tak, miał być kontakt dwóch ciał, ale nie był. Dlaczego nie był? Dlatego, że pojawiły się uczucia, pojawiły się jakieś emocje. On odszedł, ona czuje się pusta. On również po jakimś czasie może dostrzega, co się stało. To nie był kontakt jedynie dwóch ciał. To była bardzo intymna bliskość. I po jakimś czasie często ludzie odkrywają, że człowieka może nasycić jedynie głęboka więź, której seks jest dopełnieniem. Więź przypieczętowana zawarciem związku małżeńskiego, a nie jedynie sam seks. Wszystko jest na swoim miejscu tylko wtedy, jeżeli seks jest wyrazem małżeńskiej miłości dwojga osób. Współżycie seksualne przed ślubem jest jak zjedzenie deseru przed spożyciem obiadu. Jest targnięciem się na coś, co nie należy do ciebie, a jest w tym sensie jest formą kradzieży. Po chwilowym uczuciu spełnienia i szczęścia rodzi się poczucie winy, ale także wystawienie na późniejsze pokusy w małżeństwie. I prawda jest taka, że im bardziej folgujemy sobie w tej dziedzinie, zresztą nie tylko w tej, jakiejkolwiek innej, im bardziej sobie folgujemy, tym bardziej narażeni jesteśmy na pokusy. Ja zobaczcie, że apetyt seksualny narasta właśnie najczęściej wtedy, kiedy mu folgujemy. Grzech nieczystości to skoncentrowanie na człowieku, przepraszam, to skoncentrowanie nie na człowieku, to skoncentrowanie właśnie na, bardzo często na ciele. A mówiąc jeszcze dokładniej, na pragnieniu własnego ciała. I cudze ciało jest tu jedynie narzędziem samozaspokojenia. Nieczystością jest na przykład spoglądanie na kobietę jako na ciało, pozbawiając ją wszystkich innych cech. Jej uczuć, jej poglądów, zainteresowań, jej trosk. Dlatego nieczystością grzeszy na przykład zarówno student, który ogląda pornografię, a potem spogląda na koleżanki, na inne kobiety przez pryzmat ciała, ale nieczystością grzeszy również mąż, który traktuje swoją żonę wyłącznie jako pogotowie seksualne. Na przykład mąż wraca do domu sfrustrowany pracą i musi natychmiast rozładować swoje napięcie, swój stres. No i co wchodzi w grę? No co jest telewizja, jest DVD, może jakiś program sobie obejrzę, może siłownia. No seks jest dobrą alternatywą. Wybiera to ostatnie i w tym momencie żona bardzo często staje się dla niego jedynie narzędziem rozładowania napięcia. I Pismo kieruje do takich mężczyzn wezwanie, 1 Piotra 3,7. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli ze swoimi żonami, z wyrozumiałością. Jako ze słabszym rodzajem niewieścim okazujcie im cześć. Okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Z drugiej strony, czymś, co prowokuje bardzo często nieczystość mężczyzn, jest z kolei bardzo często oziębłość żon. Oczywiście jest wiele czynników, które tę oziębłość powodują, na przykład nie wiem, poczucie winy, czy strach. Generalnie oziębłość kojarzy się z chłodem i jest brakiem reakcji ze strony żony na inicjatywę męża, ale odmawianie współżycia może stać się narzędziem walki ze współmałżonkiem albo wręcz rodzajem szantażu. I z tego rodzaju oziębłości, należy się nawrócić. Tak jak mówi Paweł w liście do Koryntian. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czyli zwróćcie uwagę, co tutaj Paweł mówi, że stronienie od współżycia w małżeństwie musi być podjęte za wspólną zgodą. Nie jedynie za zgodą żony. Stronienie od współżycia w małżeństwie musi być podjęte za wspólną zgodą, a nie jednej ze stron. Oczywiście mąż powinien cały czas pamiętać o tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Ale nieczystość może mieć miejsce nie tylko w sferze fizycznej, ale również w sferze emocjonalnej. Na przykład mąż może nawiązać bliską relację z kobietą spoza swojej rodziny. Podobnie żona może znaleźć się blisko mężczyzny, który nie jest jej mężem, ojcem czy bratem. To jest niebezpieczne i dobrze, jeśli pilnujemy się, aby nie dopuścić do bliskości fizycznej, ale musimy pamiętać, abyśmy nie dopuścili również do innej formy bliskości. Formą nieczystości jest na przykład myślenie żony. Cieszę się na myśl o spotkaniu Szymona w pracy. Nie, oczywiście nie chodzi mi o zdradę męża, ale naprawdę uwielbiam rozmawiać z Szymonem. Żartować, słuchać tonu jego niskiego głosu. W sumie to szkoda, że tak pospieszyłam się z wyborem męża. Ale formą nieczystości jest również myślenie męża. Oczywiście kocham żonę, nie wchodzą w grę żadne inne kobiety, ale ciekaw jestem, jaką sukienkę jutro Zosia założy w pracy. Ciekawe, jakie będzie miała uczesanie, makijaż. Uwielbiam na nią patrzeć. Jej mąż to prawdziwy szczęściarz. Doug Wilson w książce Reformowanie małżeństwa komentował taką właśnie nieczystość w sferze fizycznej, emocjonalnej w ten sposób, że aby się przed tym ustrzec, małżeńska para powinna się przyjaźnić z innymi, ale cały czas funkcjonować społecznie jako para. Mówiąc o nieczystości, chciałbym jak najmniej mówić o abstrakcjach, a jak najwięcej o tym, z czym rzeczywiście ludzie się zmagają, jeśli chodzi o grzech nieczystości. Coś, co dotyczy nas, coś, co dotyczy naszego życia. I chyba nie sposób w tym kontekście wspomnieć o grzechu, o którym rzadko kiedy mamy okazję słuchać w trakcie kazań. Ten grzech na pewno nie jest największym z możliwych grzechów, ale jest wyjątkowo mocno dotykającym wielu ludzi. Jednocześnie bardzo głęboko przeżywanym. I tym grzechem oczywiście jest masturbacja czy onanizm. Popełnieniu tego grzechu nieczystości towarzyszy zazwyczaj bardzo olbrzymie poczucie winy, połączone jednocześnie z ogromną bezradnością. I choć to jest dość powszechny problem, to zbyt często nie mówi się o nim. Również w kościele. To lepiej milczeć, bo jest to sprawa wstydliwa, mocno wytykająca naszej prywatności. I myślę, że przy okazji tego wykładu może kilka słów chociaż powiedzieć na ten temat, po to, żeby na przykład wesprzeć, pomóc tych, którzy też zmagają się z tym problemem. Na początek trochę historii. 1712 rok. W Londynie ukazała się broszurka. Niestety nie miałem informacji o tym od autorów, kto to wydał, ale tytuł tej broszurki brzmiał Onania, czyli ohydny grzech samozaspokojenia i wszelkie jego straszliwe następstwa. Od czasu ukazania się tej niewielkiej publikacji grzech onanizmu zaczął być traktowany nieomal jako największa zbrodnia. Wcześniej problem był traktowany jako marginalny, dosyć rzadko poruszany. Najpierw zaczęto go postrzegać jako zagadnienie medyczne. Podejrzewano na przykład, że masturbacja jest źródłem wielu poważnych chorób, prowadzi do ogólnego osłabienia organizmu i przedwczesnej śmierci. Później pojawił się problem etyczny. Na przykład Immanuel Kant twierdził, że onanizm jest grzechem gorszym od samobójstwa, ponieważ człowiek dokonuje zamachu nie tylko na własne życie, ale na przyszłość całego gatunku. I dopiero później zaczęto patrzeć na masturbację z perspektywy religijnej, przynajmniej w debacie publicznej na temat etyki seksualnej. Wcześniej, przez niemal 2000 lat istnienia chrześcijaństwa, problem masturbacji nie istniał jako przedmiot nauczania Kościoła. Oczywiście był zauważany jako grzech, ale jakoś nigdy nie nadawano mu szczególnego znaczenia. Nauczanie moralne Kościoła na temat seksualności skupiało się głównie na ochronie wartości małżeństwa i rodzicielstwa. I zmiany w tym względzie przyniósł XVIII wiek, kiedy człowiek od tego czasu zaczął postrzegać siebie nie tylko jako członka różnych społeczności, ale jako jednostkę, która jest sama wobec świata. I to spowodowało silną koncentrację na wewnętrznych przeżyciach i stanach emocjonalnych, zamiast na relacjach z innymi ludźmi. Także zauważono i od razu, momentalnie wyolbrzymiono problem samozaspokojenia. Co ważne w tej kwestii jest to, że grzech onanizmu jest efektem tego, co się dzieje w sferze psychiki. I na ogół nie wypływa ze złej woli popełnienia grzechu nieczystości. Zobaczcie, to raczej nie działa tak, że człowiek ma ochotę popełnić super straszny grzech cudzołóstwa, przeteczeństwa, a onanizm w jakiś sposób mu to rekompensuje. Masturbacja to przede wszystkim mechanizm rozładowania napięć związanych z gromadzeniem źle przeżywanych emocji. I najczęściej powodem masturbacji wcale nie jest zła wola, ale właśnie bezradność i bezsilność. Oczywiście ten grzech należy do czynów związanych z nieuporządkowaniem sfery seksualnej i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jest grzechem. Ale kiedy stajesz przed Bogiem z grzechami związanymi na przykład z masturbacją, pamiętajmy, że Bóg nie ma obsesji na punkcie seksu, jeśli chodzi na przykład o grzech masturbacji. Nie czeka na nas z otwartym piekłem, ilekroć zdarzy się upaść w tym względzie. I kiedy upadniemy w tej dziedzinie, Bóg nie mówi: idź precz, plugawy zboczeńcu. Jak mogłeś? Brzydzę się tobą. Nic z tych rzeczy. Oczywiście nie oznacza to, nie możemy sobie tym usprawiedliwiać naszego grzechu, nie oznacza to, że możemy sobie odpuścić, nie wolno pozwolić, żeby ten grzech zdominował nas, zawładnął i zniszczył radość, poczucie pewności, że Bóg nas kocha, wybacza i pociesza, i dokąd do Niego przyjdziemy. Może kończąc ten wątek, kilka słów, jak sobie radzić problemem masturbacji. Pierwsza rzecz to oczywiście taka, że przyjdź z tym grzechem do Boga. Nie poddawaj się. Tyle razy, ile upadniesz, tyle razy powstań i idź naprzód. Nie czekaj, nie zwlekaj z wyznaniem. Dalej, nie powinniśmy żyć w poczuciu winy nieproporcjonalnym do rzeczywistego zła. Szatan, Księga Apokalipsy mówi, że szatan jest oskarżycielem chrześcijan, oskarżycielem braci. Szatan nie będzie pozwalał, abyś z radością skorzystał z Bożego przebaczenia i radował się przywróceniem więzi z Bogiem. Pamiętaj, że wyznanie grzechu nie możesz zastąpić substytutami. Na przykład, dobra, czas minie, zapomnę o tym, pewnie Bóg też zapomni. Nie tak Wilson powiedział, że gdyby czas mógł rozwiązać problem grzechu, to Jezus Chrystus umarł na darmo. Czas nie jest właściwym rozwiązaniem. Każdy grzech w czystości od masturbacji traktuj jako zwycięstwo. Niektórzy zaznaczają na przykład w kalendarzu dni zwycięstw, co pomaga im w wytrwałości. Niektórym z kolei innym pomaga jak najmniejsze skupianie się nad okresem trwania w czystości. Dalej, nie poddawaj się nudzie i lenistwu. Czyli im bardziej jesteś zmęczony pod koniec dnia, tym lepiej. Bądź wśród ludzi. O tym jeszcze powiemy za chwilę. Tutaj tylko wspomnę, że mój znajomy w chwilach pokusy w tym aspekcie po prostu dzwoni. Dzwoni do swojego pastora i rozmawiają. O czymkolwiek. O czymkolwiek, co odwodzi uwagę od jakichś złych myśli, od jakichś wyobrażeń itd. itd. Także mówiłem o sposobach radzenia z masturbacją, ale jeszcze może kilka słów na temat, kilka rad dotyczących, jak radzić sobie ogólnie z nieczystością. Po pierwsze, pamiętaj, że każdy rodzaj szczęścia wymaga powściągliwości. Ulaganie każdemu pragnieniu prowadzi w oczywisty sposób do niemocy, do chorób, zazdrości, kłamstw, skrytości. Nieprawdą jest stwierdzenie, że każdy rodzaj, że każde pragnienie jest zdrowe i rozsądne. I każda osoba tak naprawdę ma zasady i dokonuje wyborów między pragnieniami, które można zaakceptować i które trzeba odrzucić. Druga rzecz. Pamiętajmy, że końcem folgowania w tej dziedzinie, folgowania w dziedzinie seksu, poza kontekstem, który Bóg nałożył, końcem tego jest śmierć. I to zarówno w wymiarze fizycznym, jak i wiecznym. Księga Przypowieści 7:22. Czytaliśmy już ten fragment, ale wróćmy do jego końcówki. Nierozumny młodzieniec, omamiony, poszedł tuż za nią, za nierządnicą, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, a strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowo moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku. Liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Ta perspektywa zawsze powinna nam przyświecać w chwili jakiejkolwiek pokusy w tym względzie. Także nie lekceważmy tej sfery życia. Pamiętajmy, że najmądrzejszy mężczyzna w Biblii, Salomon, upadł w tej dziedzinie. Najbardziej oddany Bogu mężczyzna w Starym Testamencie, Dawid, upadł w tej dziedzinie. Nie uważaj się za silnego. Strzeżmy się, znając swoje słabości i zagrożenia. Dalej, 1 Jana 2,16. Tutaj będzie kolejna rada związana z radzeniem sobie z tym grzechem. 1 Jana 2,16. Może 15 werset wcześniej. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Jan wśród grzechów tego świata wymienia dwie pożądliwości. Pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Pożądliwość ciała rodzi się wewnątrz nas. Pochodzi z naszego serca. Apostoł Paweł na przykład mówi, że duch i ciało prowadzą walkę. Piotr mówi, abyśmy unikali cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Czyli biblijna rada jest taka. Chrześcijaninie, bądź uważny. Dlaczego? Dlatego, że masz wroga w sobie. Nosisz wroga w sobie. I dojrzałość polega na tym, że zagrożenie czeka na nas z trzech stron. Nie z dwóch. Zazwyczaj myślimy, że zagrożeniem dla naszej wiary jest szatan i jacyś inni bezbożni ludzie, którzy mogą nas sprowadzić na złą drogę. Jest trzecie zagrożenie, mówi Jan. Tym zagrożeniem jesteś ty sam. Masz wroga w sobie, dlatego nie polegaj na potrzebach serca i nie karm go pożywieniem, które będzie niszczyć twoją duszę. Salomon mówi, żebyśmy czujniej niż wszystkiego innego strzegli swojego serca, bo z niego, które jest źródło życia. I drugi rodzaj pożądliwości, o którym Jan mówi w tym wersecie, to jest pożądliwość oczu. I to jest pokusa, która przychodzi z zewnątrz. Dawid zobaczył Batrzebę. Juda zobaczył Tamar. Ewa zobaczyła, że owoc jest miły dla oczu. I tak dalej, i tak dalej. Wiele grzechów przychodzi do nas właśnie przez pożądliwość oczu. Patrzymy i poprzez oczy otwieramy wrota do naszego serca dla pokusy, a potem do grzechu. Także nie pozwalajmy, by to, na co patrzymy, zagnieżdżało się w naszym sercu. Dalej, patrzenie nie jest czymś neutralnym, czymś zwykłym. Oczy chrześcijanina, podobnie jak ręce, czy inne części ciała, należą do Chrystusa. To nie jest tak, że wszystko jedno, na co patrzysz, bo i tak myślisz, że ale ja jestem odporny. Nie trzeba wcale przywoływać badań, na których opierają się twórcy reklam. Wystarczy, że dobrze znamy Pismo, żeby wiedzieć, że musimy uważać, na co kierujemy nasz wzrok. Nierozumny młodzieniec spojrzał na nierządnicę. Upadek młodzieńca zaczął się już w momencie, kiedy postanowił nawet pójść w stronę, w którą nie powinien się udawać. Także pierwszym, zobaczcie, zabójczym krokiem w tym względzie jest bardzo często, w naszym mniemaniu niewinne, ale z drugiej strony ciekawskie, spojrzenie w stronę, o której wiemy, że jest niewłaściwa. Wystawa kiosku, jakiś kanał w telewizji, rzekomo neutralna strona internetowa. To, zobaczcie, to nie muszą być wcale strony pornograficzne. Nie będę wymieniał nazw, ale to są jakoś ogólnodostępne portale internetowe. I tutaj dobra jest tak zwana zasada drugiego spojrzenia. O ile nie zawsze mamy wpływ na obrazy, które pojawiają się na przykład na naszej drodze, kiedy jedziemy chodnikiem, kiedy jedziemy autem, o tyle mamy wpływ na to, czy przykujemy do nich swój wzrok, albo czy obejrzymy się za siebie, albo czy zaczniemy się bawić obrazami, które przywołujemy. Pamiętajmy o słowach Chrystusa, które czytaliśmy na samym początku. Teraz wrócę do nich. Słyszeliście już powiedziane, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. Jesteśmy zbyt wyluzowani w tym względzie, sądząc, że niebezpieczne jest jedynie patrzenie na pornografię. Pomyśl, czym karmisz swoje oczy, oglądając rzekomo neutralne wystawy sklepowe, reklamy telewizyjne czy billboardy uliczne. Zobaczcie, że te obrazy w bardziej subtelny sposób gnieżdżą się w naszych sercach i powodują pożądliwość oczu, od której ciężko nam się jest uwolnić. Na dodatek czujemy, że możemy się tym delektować. No przecież to nie jest pornografia. To nie jest pornografia. Nikt nas za to nie napomni. Uważamy, że ten rodzaj nieczystości w naszych myślach jest okej, bo jest zainspirowany przez wystawę sklepową, a nie film pornograficzny. Pomyśl, czy na przykład starannie dobierasz, mówiąc o filmach, dobierasz filmy, na które chodzisz do kina, czy oglądasz na DVD, czy po prostu oglądasz jak leci, co ma ewentualnie dobre opinie w kolorowych magazynach. I oczywiście nie chodzi o separację od dzieł niechrześcijan, od rozrywki. Chodzi raczej o separację od tego, co powoduje u nas pożądliwość oczu, co przedostaje się do naszego serca i powoduje pokusę, która prowadzi do grzechu. Także dobrze spytać innych chrześcijan, na przykład o opinię, zanim udasz się do kina na kolejny film. Dalej, spoglądaj na Trójcę. Kolejna rada. Trójjedyny Bóg jest społecznością i powołuje nas do społeczności, nie tylko z sobą samym, ale też z innymi ludźmi. Czyli koncentruj się nie na sobie, ale na budowaniu więzi z ludźmi. Służ im, nie skupiając się na sobie. Im bardziej skupiasz się na sobie, na swoich pragnieniach, tym częściej będziesz o nich myślał i tym częściej będziesz się z nimi konfrontował. Dalej, udaj się i bądź aktywny w życiu duchowego szpitala, czyli kościoła. Zobaczcie, kościół to jest szpital. Kościół to jest szpital. To jest miejsce duchowej terapii. Szpital jest dla chorych. Także kościół to jest wspaniałe miejsce dla osób nieradzących sobie z nieczystością. Kościół jest, właśnie kościół, a nie agencje towarzyskie, jest najlepszym miejscem dla grzeszników. Jeżeli ktoś jest chory, bardzo chory i zdaje sobie z tego sprawę, to nie mówi, nie pójdę do szpitala. Jestem zbyt chory, żeby pójść do szpitala. Jestem niegodny leczenia. Nie ma lekarstwa na moje dolegliwości. Szpital to miejsce dla chorych, nawet dla umierających. Jeżeli ktoś jest grzesznikiem i zdaje sobie z tego sprawę, zdaje sobie sprawę z problemu nieczystości, nie powinien mówić, kościół jest zbyt nieczystym, zbyt świętym miejscem dla mnie. Ludzie w kościele pewnie są zbyt święci, nie mają problemu z tego typu rzeczami, z którymi ja mam. Ja grzeszę nieczystością, nie mogę tam się pojawić. Oni na pewno są pewnie niemal bezgrzeszni. W rzeczywistości ludzie w kościele to ludzie w ciągłej duchowej terapii. Jeżeli jesteś w kościele, to znaczy, że zdajesz sobie sprawę, że masz problemy w życiu, między innymi z nieczystością, którymi bez Bożych lekarstw nie dasz sobie rady. Także nie zachowujmy się tak, jakby było inaczej. Nie? To właśnie ktoś, kto jest poza Kościołem, jest jak osoba ze schizofrenią, która nie jest poddana terapii. Zapewnia nas oczywiście, że jest zdrowa, ale objawy wskazują na oczywistą chorobę. I tymi duchowymi chorobami są właśnie pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew, lenistwo, plotkarstwo itd. Także chrześcijanie to ludzie regularnie zażywający lekarstwa, duchowe lekarstwa, Słowo Boże, chleb i wino podczas komunii, wzajemną społeczność, modlitwę. Jednocześnie jako pacjenci poddani duchowej terapii mówimy coś takiego ludziom. Jeżeli czujesz duchowy brak, masz problem z nieczystością, czy ze swoim charakterem, jakikolwiek, zażyj duchowe witaminy, zażyj lekarstwo, przyjdź do Chrystusa i Jego duchowego szpitala. Bądź wśród ludzi, nie jakichś tam ludzi, tak jak ostrzega nas psalm pierwszy przed towarzystwem pewnych ludzi, bądź wśród ludzi, którzy będą Cię chronić, ale którym i Ty powinieneś służyć. To będzie też odwodziło Twoje myśli od głupot. Dalej, miej zajęcie i pasję, którym się będziesz oddawał. Nie? To też pozwoli uniknąć głupich myśli, szczególnie w sytuacji, kiedy się nudzisz. Nuda jest najlepszym kompanem nieczystości. Naucz się rozładowywać napięcie inaczej, niż uciekając się w prosty sposób do seksu. Sport, siłownia, modlitwa, gra na perkusji, czy na gitarze, strzelanie, siatkówka, kiełbaski przy ognisku. Dalej, ćwicz się we wszelkiej wstrzemięźliwości. Jan Kasjan napisał: nigdy nie zdołał pohamować palących podniec ten, kto nie zdołał pohamować nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Ćwiczmy się we wszelkiej wstrzemięźliwości. Niektórzy modlą się do Boga w ten sposób. Boże, uczyń mnie czystym. Ale w sercu, gdzieś tak jakoś, nie wiem, podświadomie, gdzieś głęboko w sercu dodają, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Niektórzy czują obawę przed podjęciem próby życia w czystości, ponieważ uważają, że to niemożliwe. Kiedyś Zuzia, moja córka, po tym jak zbroiła i miała ze mną rozmowę, zapytała: no tato, ale dlaczego mam przeprosić, kiedy ja może znowu to zrobię? Dlaczego mam przepraszać? Przecież jutro mogę znowu to zrobić. I być może w podobny sposób myślimy w dziedzinie nieczystości. Tak, mam walczyć, wiem, ale pewnie znów spadnę, to pewnie wkrótce. Ale ważne jest, żeby sobie uświadomić, że kiedy chce się podjąć jakąś próbę, nie możesz myśleć o możliwości czy niemożliwości. C.S. Lewis napisał, że kiedy dostajemy na egzaminie zadanie nieobowiązkowe, zastanawiamy się, czy umiemy je rozwiązać. Ale kiedy dostajemy obowiązkowe, musimy zrobić, co się da. Dlatego, że punkty można dostać nawet za niedoskonałą odpowiedź, jednak na pewno ich nie dostaniemy, jeśli zostawimy pytanie nietknięte. I zobaczcie, to dotyczy wszystkich dziedzin, wielu innych dziedzin. Nauka, jazdy na rowerze, na łyżwach, wspinaczka, śpiew, gra na gitarze i tak dalej. Ludzie dokonywali rzeczy, które wcześniej wydawały im się zupełnie niemożliwe, dopóki tego nie spróbowali. I naprawdę wiele można zrobić, jeśli sobie uświadomimy, że nie ma innego wyjścia. Musimy podjąć próbę. I co ważne, już dochodzę do końca, co ważne, czystość nie jest możliwa do osiągnięcia ludzkim wysiłkiem. Proś o pomoc Boga. Kiedybyś prosił Boga, znowu to nie jest jakaś abrakadabra, czary mary, wszystko się zmieni, nawet wtedy, kiedy będziesz prosić Boga, może Ci się wydawać, że pomoc jest mizerna albo wręcz żadna. To, co jest jednak ważne, to, żebyś po każdej porażce wstał, prosił Boga o wybaczenie i szedł naprzód, próbując od nowa. I początkowo Bóg pomaga człowiekowi właśnie w tym wstawaniu i rozpoczynaniu od nowa. I ten proces wyrabia w naszym umyśle bardzo, bardzo ważny nawyk. Uczy polegania na Bogu. Czyli nie możesz ufać sobie, nawet jeżeli wydaje Ci się, że już osiągnąłeś rekord w tej dziedzinie. Z drugiej strony nie możesz poddawać się rozpaczy nawet w najgorszych chwilach porażki, dlatego że no właśnie porażki powinny nas czegoś uczyć i są nam wybaczane, o ile je wyznajemy, a nie lekceważymy. Także zobaczcie, jest różnica między kimś, kto doznał porażki w tej dziedzinie, czy jakiejkolwiek innej dziedzinie, na przykład dziedzinie sportowej, zawodowej, rodzinnej i powiedział, co się tam będę przejmował, mam to wszystko gdzieś. Jest różnica między taką osobą, a osobą, kogo porażki zasmucają, ale jednocześnie, głęboko zasmucają i ranią, ale jednocześnie traktuje je jako potknięcia, z których za każdą chwilą, z każdą chwilą chce się podnosić. Jest różnica między kimś, kto trwa w nieczystości, a kimś, komu zdarza się zgrzeszyć nieczystością. Nie? Do pierwszej grupy ludzi, tych, którzy trwają w nieczystości, biblijne wezwanie jest takie. Jeżeli trwasz i nie pokutujesz z grzechu nieczystości, czym prędzej się nawróć, bo jest to prosta droga prowadząca do piekła. Jeżeli zdarzy ci się upaść w tej dziedzinie, pamiętaj, Bóg nie potępia cię, ale chce, żebyś przyszedł do Niego, wyznał swój grzech i szedł naprzód. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas jako ludzi, jako Twój obraz, na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Dziękujemy Ci za sferę seksualności, za piękno seksu. Dziękujemy Ci za radość płynącą też z tej dziedziny naszego życia. I też, Panie, wyznajemy, że jest to nasz problem, że potrzebujemy oczyszczenia w tej dziedzinie. Oczyszczenia naszych myśli, naszych słów, naszych czynów. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś pomagał nam w tym, abyś nas umacniał i chronił od wszelkich pokus, wszelkich zagrożeń. Prosimy Cię, byśmy też dla siebie nawzajem mogli być wsparciem w tej dziedzinie, byśmy mogli wzajemnie się wspierać, umacniać, zachęcać. Amen.